Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu, kłaniam się, mam nadzieję, razem z moim gościem, któremu również się kłaniam, a co tam, Bogdan Zdrojewski, senator Platformy Obywatelskiej jest z nami. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest pan pewien, że Bartłomiej Wróblewski, wybrany wczoraj przez Sejm, poseł Prawa i Sprawiedliwości, nie ma szans w Senacie i nie zostanie rzecznikiem praw obywatelskich?
Tak jest, stuprocentowej pewności nie ma. Trzeba pamiętać, że w Senacie mamy przewagę zaledwie jednego głosu. Różne rzeczy na świecie się zdarzają, ale generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne.
A to dlaczego w takim razie PiS pana zdaniem to robi? To znaczy, dlaczego wybiera kogoś, kto nie ma szansy?
To jest efekt już taki immanentny tej formacji politycznej, która jest pełna buty, arogancji, niezdolności do kompromisu.
Jak mogłem zapomnieć. A wy oczywiście pełni woli kompromisu, chcielibyście się z nimi dogadać, prawda? I wybrać kogoś w Sejmie i w Senacie takiego, kto byłby i dla nich, i dla was zdolny, znaczy do przełknięcia.
Proszę zwrócić uwagę, że te kandydatury, które pojawiały się ze strony Platformy Obywatelskiej, były kompromisowe. Nie byli to działacze Platformy Obywatelskiej. Nie były to osoby, które zasiadają w ławach poselskich czy w ławach senackich.
Czyli pana zdaniem, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, to był ten kompromis, który zaproponowała Platforma, tak?
Była bardzo dobra kandydatka, bez wątpienia.
No tak, na tyle dobra, że nawet posłowie Platformy, którzy na nią głosowali, nie wiedzieli, jak się nazywa. Ale to, co widać było podczas rozmowy w mojej, na przykład z posłem Neumannem, ale zostawmy w takim razie to. Ja pytam poważnie.
Ale był też profesor Papiera, prawda? To jest też postać, która jest spoza świata twardej polityki. No i też PiS w ogóle nie chciał rozmawiać. Ale to nawet o to chodzi.
No dobrze, PiS nie chce z wami rozmawiać, ale gdyby PiS przyszedł i powiedział: dobra, słuchajcie, dogadajmy się, tak dalej nie można się bawić. Wy swojego, my swojego, to nie ma sensu. Czyli gdyby PiS przyszedł z taką propozycją, dogadajmy się, to wy byście podjęli rozmowy? Pytam, bo Grzegorz Schetyna, pytany przeze mnie, odpowiadał: żadnych rozmów z PiS-em.
Ja nie jestem taki zdecydowany, jeżeli chodzi o tego typu sytuacje. Uważam, że jeżeli kandydatura byłaby rzeczywiście optymalna, rzeczywiście niezwiązana z polityką, dająca gwarancję na wypełnianie tego urzędu w sposób prawidłowy, to wydaje mi się, że taka zgoda pomiędzy koalicją a PiS-em byłaby.
Kusicie Jarosława Gowina. Wy, Platforma, kusicie. Borys Budka mówił wczoraj: panie premierze, dzisiaj jest ten czas, by znaleźć kandydata na premiera, który uzyska większość w Sejmie. Pan ma do tego wystarczającą liczbę posłów, należy wspólnie to zrobić. No i znowu wzywał do tego, byśmy razem, Platforma z Gowinem i z całą opozycją, zmienili rząd. Pan myśli, że to jest w ogóle realne?
To też nie jest dokładnie tak, jak pan opisał, choć niedaleko odbiega od prawdy. Po pierwsze, nie lubię pojęcia kuszenie. Rzeczywiście sytuację w państwie mamy w chwili obecnej wręcz dramatyczną.
No nie, ale zaraz, jak się komuś oferuje stanowisko, na przykład marszałka Sejmu, albo nawet premiera, to można chyba nazwać kuszeniem, prawda?
Ja nie znam sytuacji, w której padła propozycja dla pana Gowina, aby został premierem czy marszałkiem. Nie znam tych rozmów.
To pan nie czyta gazet, tak choćby, bo w tych gazetach oficjalnie choćby marszałek Zgorzelski mówił, że on widzi taką sytuację, w której na przykład Jarosław Gowin zostaje marszałkiem Sejmu.
Jakbym wierzył we wszystko to, co się znajduje w gazetach, nie byłbym dzisiaj politykiem.
To mówi wprost marszałek Zgorzelski. Rozumiem, że marszałkowi Zgorzelskiemu i PSL-owi pan również nie wierzy. Pytanie jest zupełnie inne. Nie takie, czy pan wierzy Zgorzelskiemu, tylko pytanie takie. Czy pan wierzy w to, że Gowin opuści Zjednoczoną Prawicę i przejdzie do opozycji?
Nie za bardzo.
Czyli w zasadzie po co to, przepraszam? Po co to całe wzywanie, bo Jarosław wróć, a on mówi: nie mogę teraz, zajęty jestem.
Nie, no patrzę na to z, no niestety, to jest moja opinia, patrzę na to z politowaniem. Dla mnie Jarosław Gowin dzisiaj nie jest wiarygodnym partnerem i ja bym z nim tych rozmów nie toczył. Natomiast generalnie rzecz biorąc powiem, że o co innego chodzi. No, opozycja ma obowiązek jednak szukać rozwiązania tej sytuacji, w której znajduje się państwo polskie, czyli przerwać tą całą historię, która jest związana z rządami PiS.
Ale dlaczego pan tak źle mówi o swoim koledze z rządu? Przecież byliście razem w rządzie z Gowinem, pan i Gowin, pan jako minister kultury, on jako minister sprawiedliwości.
Ja przede wszystkim obserwuję, po czym się Jarosław Gowin podpisuje przez ostatnie 6 lat. I nie jestem w stanie usunąć tego ze swojej pamięci, ale pamiętam także dobre czasy i dobre decyzje Jarosława Gowina, wtedy kiedy był w rozmaitych resortach. Pamiętam nawet wycinek jego... Proszę, tylko dokończę, żeby nie było wątpliwości. Pamiętam także jego pracę wykonaną w Ministerstwie Nauki wtedy, kiedy był członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc ja nie potępiam go w czambuł.
Nie, tak, uważam, mówi pan, że to byłoby godne politowania, no to wie pan, to jeszcze gorsze niż potępianie w czambuł, bo w czambuł można potępiać kogoś, kto jest poważną figurą, a jak ktoś jest godny politowania, no to pan wybaczy, no to w zasadzie jest to postać no, rozpaczliwie nędzna i śmieszna i koniec, no.
To pan powiedział.
Tak, no ale jak pan powiedział, że jest godny politowania. No dobrze, zostawmy w takim razie tłumaczenie, co oznacza sformułowanie godny politowania. Czy mógłby mi pan powiedzieć, ile sprawdy jest w tych doniesieniach medialnych i takich nieoficjalnych głosach rozmaitych polityków Platformy, że lepszym kandydatem, jednak lepszym na szefa Platformy byłby Rafał Trzaskowski niż Borys Budka i trzeba by doprowadzić do tego, że tu nastąpi zmiana na stanowisku?
No, coś w tym jest bez wątpienia, ale przede wszystkim dlatego, że wszyscy w Platformie Obywatelskiej też patrzą na rozmaite sondaże, dokonują ocen tego, co się dzieje, pewnego kontekstu i zwracają także uwagę na nawet zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w rankingu zaufania. Rafał Trzaskowski natomiast nie za bardzo dziś, podkreślam, nie za bardzo dziś powinien być szefem partii, bo jest prezydentem Warszawy, prezydentem największego miasta, stolicy. To byłoby bardzo trudne do połączenia. Ja zresztą byłem sceptykiem wtedy, kiedy pojawiła się taka propozycja, aby zbudować ruch Rafała Trzaskowskiego.
A pamięta pan notabene, jak się nazywa ten ruch?
Ja go nazywam ruchem Rafała Trzaskowskiego.
A jak on się nazywa?
Nie pamiętam.
Czyli kolejny polityk Platformy, który nie wie, jak się nazywa ten ruch, który ma odmienić Polskę i dać jej nową jakość. Ten ruch, panie senatorze, nazywa się Wspólna Polska.
Wspólna Polska, tak. Natomiast ja od razu powiem, dlaczego mam pewien stosunek neutralny do tego projektu, nie negatywny. Ja byłem prezydentem miasta przez 11 lat. Wiem, jakie to jest zajmujące zajęcie. Wiem, jak trudno jeszcze w dodatku dziś rządzić miastem, być samorządowcem w czasach władzy PiS.
Panie senatorze, skoro pan się odwołuje do swojego doświadczenia jako prezydenta miasta, to krótkie pytanie na koniec. Czy jak pan był prezydentem Wrocławia, to pan też ustawiał konkursy?
Nie. Ja byłem tym, który rozpoczynał w Polsce konkursy niezwykle transparentne, dominujące, w których nie partycypowałem jako prezydent.
To mogę panu powiedzieć, że z dumą, że my w Warszawie też nie ustawiamy konkursów. Czasami zdarzają się takie przypadki, wie pan, pański kolega z rządu, Włodzimierz Karpiński, był przez lata ministrem w rządzie najpierw Donalda Tuska, później Ewy Kopacz. Otóż ten pański kolega z rządu, kolega również z rządu Rafała Trzaskowskiego, tak to się składa, został teraz... Wygrał konkurs, został sekretarzem miasta stołecznego Warszawy, a wcześniej zapewne też wygrał konkurs i został prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Po prostu kolega z rządu, to nie jest żadne kolesiostwo, prawda?
Nie znam tego konkursu, ani warunki tego konkursu. Mogę tylko powiedzieć, że akurat jeżeli chodzi o wybór sekretarza, to ja byłbym zwolennikiem szukania takich rozwiązań, które są optymalne z punktu widzenia...
No, to jest optymalne przecież. To jest człowiek, który odchodził z rządu w aurze, skandalu po aferze podsłuchowej. Człowiek, który cytował słowa, panie których nie mogę zacytować. Uj tam z Polską Wschodnią i tak dalej. I opowiadał o tym, jak kupował Porsche jako szef minister skarbu pewnemu koledze z Platformy. Oczywiście służbowe Porsche. Ale o tym wszystkim na rmf24.pl i w interi.pl słuchaczom radia musimy już podziękować. Pytam panie senatorze o Włodzimierza Karpińskiego nie dlatego, żeby funkcja sekretarza Warszawy była jakaś tak przesadnie ważna, tylko to jest właśnie ta nowa jakość polityki, którą obiecujecie. Jeden kolega z rządu zatrudnia drugiego kolegę z rządu, kolegę, który zresztą odszedł w atmosferze afery, skandalu, po tym jak wyszły na jaw taśmy, w których tenże pan, Włodzimierz Karpiński, opowiadał o tym, jak to spełniał dziecięce marzenia prezesa Krakheimi i on, minister, kupił mu w związku z tym służbowego Porsche, no bo on zawsze chciał pojeździć Porsche, to on później mówił z pogardą, uj tam z Polską Wschodnią, twierdząc oczywiście, że to nie on, że on tylko cytował innego kolegę, mniejsza z tym teraz. Tak czy owak, to jest właśnie ten nowy standard, do którego chcecie nas przekonać. Dlatego musimy się pozbyć PiSu, żeby można było żyć właśnie tak, transparentnie, uczciwie i bez kolesiostwa, prawda?
Wydaje mi się, że pomieszał pan pewne fakty i rzeczy.
Proszę, to zaraz. To które fakty pomieszałem? Słucham.
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ze swoimi funkcjami nie jest spółką Skarbu Państwa.
Które fakty pomieszałem, panie senatorze?
No właśnie próbuję, ale pan przeszkadza co rusz.
Ja wiem, że ja wam przeszkadzam. No dobrze, ale słucham. Które fakty
nie,
konkretne?
No to chodzi, tylko jak pan pyta, panie redaktorze, jak pan pyta, no to niech pan da szansę na odpowiedź, bo inaczej
dobrze,
nie będzie rozmowa.
To proszę powiedzieć, które fakty pomieszałem?
Przede wszystkim miesza pan fakty związane z strukturami, do których kandydują dane osoby. Nie wolno mieszać spółek Skarbu Państwa z instytucją samorządową, na czele której zawsze stoi polityk.
Nie, a tu się pan myli. To pan miesza fakty, zapewne
Czyli spółka Skarbu Państwa i samorząd to samo,
nie, tak? Nie, panie senatorze, nie. Natomiast posada sekretarza miasta to nie jest funkcja polityczna, to jest funkcja urzędnicza, panie senatorze, urzędnicza, nie polityczna.
Rafał Trzaskowski, komisja konkursowa, szukała prawdopodobnie kandydata, który posiada doświadczenie urzędnicze.
No to ja przecież tak mówię, no, uczciwe konkursy, to jest właśnie ta nowa jakość, którą ja wspieram. Ja z entuzjazmem mówię o tym, że znaleźliście takiego fachowca.
Panie redaktorze, jeżeli pan powie, że wśród kandydatów były tak cudowne postacie jak, a wygrał pan Karpiński, to ja wtedy mogę się zastanowić, powiedzieć, no być może ma pan rację, lepszy kandydat przegrał. Ale ja nie znam konkurencji w tym konkursie. Pan ma prawdopodobnie lepszą wiedzę, w związku z tym podważa wyniki tego konkursu.
Mamy zdewastowaną politykę. Standardy, powszechny nepotyzm, kolesiostwo, poddawanie różnych instytucji, nie tylko spółek, ale instytucji partyjnym interesom. Wie pan, kto to powiedział?
Bogdan Zdrojewski.
Tak jest. W grudniu tego ubiegłego roku.
Nie zmieniam tego
zdania. Czyli mamy straszne rzeczy. Mamy to kolesiostwo i nepotyzm w PiSie. I wy w związku z tym... Ja niczego nie próbuję. Ja tylko ogłaszam światu coś, co jest zresztą ogłoszone już w mediach, że Włodzimierz Karpiński, pański kolega z rządu, wygrał konkurs, jak najbardziej transparentnie oczywiście, konkurs na sekretarza Warszawy, który ten konkurs ogłosił inny wasz kolega z rządu, Rafał Trzaskowski. I jeżeli to jest wszystko okej, a ja uważam, że oczywiście jak najbardziej, no to super, no to się cieszmy, że tak dobrze jest.
Jeżeli pan uważa, że jest okej, to nie wiem, po co pan pyta.
Natomiast pytam, żeby pochwalić, pytam. Żeby opozycję pochwalić.
Nie. Panie redaktorze, nepotyzm w świecie PiS jest powszechny, obejmuje 3/4 posłów, obejmuje prawie praktycznie wszystkie spółki Skarbu Państwa.
Tak.
I to jest fakt.
Jak ja pytam o Włodzimierza Karpińskiego... Nie, przepraszam, dobrze. Pan mi zarzucił, panie senatorze, to jest nie fair, bo pan mi zarzucił, że ja mylę jakieś fakty. Pan nie podstawił żadnego dowodu, to ja panu udowodniłem, że pan się myli, bo myli pan stanowisko polityczne ze stanowiskiem urzędniczym. Pan zamiast tego, zamiast mnie przeprosić i powiedzieć, sorry, panie redaktorze, ma pan rację... Nie oczekuję żadnych kwiatów, żeby nie było. To pan teraz brnie w to, że PiS jest jeszcze gorszy. No dobra, no PiS jest jeszcze gorszy, ale zostawmy teraz PiS. Ja rozmawiam z panem o tym, co wy robicie.
Panie redaktorze, przede wszystkim jak pan zaprasza do studia i zadaje pytanie, to musi pan dać szansę na odpowiedź, to po pierwsze. I musi pan wykazać się odrobinką cierpliwości.
Półtorej minuty wystarczy? Półtorej minuty, proszę, czas start. Tak. Niech pan wyjaśni nam, na czym polega ta nowa jakość w kadrach i w zwalczaniu kolesiostwa Platformy. Czas start, półtorej minuty.
Proszę zwrócić uwagę, jak były zarządzane spółki Skarbu Państwa za rządów PO-PSL. Przede wszystkim na czele takich spółek stali fachowcy, menadżerowie, a nie ciotki po ciotki rodzin posłów Platformy Obywatelskiej. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, jaki był efekt tego zarządzania, jaka była wartość tych spółek na giełdzie. Była ona zdecydowanie wyższa niż w chwili obecnej. Proszę zwrócić uwagę, że za czasów Platformy Obywatelskiej prokurator był niezależny, powołany jeszcze przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i nie umarzano żadnych postępowań wobec tych kandydatów czy tych osób, które miały zajmować najważniejsze miejsca w spółkach Skarbu Państwa. I ostatnia rzecz, niezwykle istotna i ważna. Bardzo zwracamy uwagę na to, aby generalnie rzecz biorąc na stanowiskach takich instytucji jak Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, nie stał poseł Platformy Obywatelskiej, tylko osoba, która posiada autorytet. Ten autorytet nie jest podważalny, a swoją pracą rzeczywiście zdobywa uznanie szerokich grup społecznych i jest w finale rzeczywiście traktowana jako postać, która wypełniła swoją misję i swoją funkcję.
Panie senatorze, bardzo proszę, cieszę się, że pan opowiedział, ta poranna porcja propagandy była nam niezbędna. To może wróćmy do faktów. Bo pan opowiadał o tym, że nie powoływaliśmy żadnych polityków. Niech mi pan przypomni, bo mnie pamięć zawodzi, kim był Juliusz Braun, jak w 2011 roku, za waszych rządów rzecz jasna, zostawał prezesem telewizji publicznej?
On został pełniącym obowiązki prezesa, przypomnę najpierw. Wynikało to z sytuacji, w której...
Tak, ale kim był wcześniej? Proszę mi przypomnieć, nam przypomnieć.
On był i dyrektorem, no jak obejmował funkcję, był wcześniej dyrektorem ważnego Departamentu Ministerstwa Kultury.
Czyli był pańskim podwładnym, był dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Kultury. I rozumiem.
Tak, odpowiadał mi.
A wcześniej kim był, proszę przypomnieć naszym słuchaczom?
Był też działaczem Unii Wolności, o ile
przez
pamiętam.
10
był
lat.
Też
Oj, ach, nie pamięta pan, to ja panu przypomnę. On przez 10 lat był posłem Unii
pamiętam,
Demokratycznej, Unii Wolności. O ile pamiętam, pan mówi, no więc ja chętnie tę pamięć odświeżę, a później prosto z fotela poselskiego przesiadł się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wybrany przez Sejm głosami Unii Wolności, etc. Nie tylko rzecz jasna, w każdym razie w ramach podziału tych stanowisk politycznego, a później pan zrobił go dyrektorem departamentu w Ministerstwie Kultury, bo pan był wtedy ministrem i on prosto z tego stanowiska przeszedł jako na stanowisko prezesa telewizji. Wie pan, ja nie mam najlepszego zdania o Jacku Kurskim, tak powiedzmy to bardzo delikatnie.
Ale proszę powtórzyć jeszcze raz.
Że nie mam najlepszego zdania o Jacku Kurskim. Mogę to powiedzieć jeszcze raz. Jacek Kurski i tak wie, że nie mam o nim najlepszego zdania. Czemu zresztą daje dowód on. Ale mniejsza z tym. Natomiast wie pan, jak ja słyszę, że za waszych czasów to było inaczej, no to myślę sobie, no ejże, no facet był 10 lat posłem. Później przez was cały czas był politykiem.
Panie redaktorze, żeby nie było wątpliwości. Panie redaktorze, żeby nie było wątpliwości, sam powiedziałem, że był posłem, wspomniałem, że był członkiem Unii Wolności, czyli formacji
i później
politycznej.
Pańskim podwładnym.
Ja nie twierdzę, panie redaktorze, ja nie twierdzę, że przez te 20 lat, od 1989 roku do 2015, politycy nie zasiadali w rozmaitych gremiach. Pamiętam także nominacje do Trybunału Konstytucyjnego, na które sam patrzyłem sceptycznie, wtedy, kiedy osoby przechodziły do tego Trybunału.
Sceptycznie, ale sam pan głosował na nich przecież.
Nie zawsze. Nie będę szukać teraz przykładów, ale nie zawsze chcę panu powiedzieć. Druga rzecz bardzo istotna. Dla mnie bardzo istotna jest szansa czy wiarygodność osób, które zmieniają miejsce w polityce, bo ja ich znam właśnie z tych ław i wiem, czy posiadają predyspozycje do tego, by zakończyć swoją aktywność polityczną, posiadają niezbędną wiedzę, czy nie. Parę razy się pomyliłem, ale generalnie rzecz biorąc chcę panu powiedzieć, że nie.
To tylko
natomiast
jeden...
wiem doskonale, że jeżeli pan Piotrowicz przechodzi do Trybunału Konstytucyjnego, to nie tylko on nie zapomni o swojej roli w ławie sejmowej, ale tą rolę sejmową w Trybunale Konstytucyjnym wręcz będzie kontynuował.
Ależ...
Tu też się nie pomyli.
Ale to jakby to panu powiedzieć, ja o panu Piotrowiczu mam zdanie, myślę, zbliżone do pańskiego, albo jeszcze bardziej radykalne, czemu również dawałem wyraz na tej antenie.
Dobry dzień. No, już się drugi raz zgodziliśmy.
Nie możemy się tylko dogadać.
Wszystkiego dobrego na marginesie z okazji 50. urodzin, bo pan 50 chyba w tym roku ma.
Ale to jeszcze trochę, ale proszę pana, bardzo serdecznie panu dziękuję. Natomiast dzisiaj, proszę pana, jest inna uroczystość. Jest uroczystość pożegnania mojego wydawcy. Karol Pawłowicki odchodzi z RMF-u na zasłużoną emeryturę.
A też ma ile już, 5 lat pracy, prawda?
Tak, on ma... Tak, bo on już jest, wie pan, ma 31 lat i my mamy taki program wcześniejszych emerytur i on już idzie na tę wcześniejszą emeryturę. Niech sobie chłopak odpocznie, pracował ze mną tyle lat, to należy mu się. Ale jeśli pan może jeszcze, to jeszcze jedno tylko pytanie.
Jak pan współpracował, to nie powinien przechodzić na emeryturę, tylko dostać co najwyżej dodatek szkodliwy, ale to już tak na marginesie.
Dodatek szkodliwy dostał ode mnie.
Okay.
Dobrze, ale dobrze. Możemy oczywiście o Karolu porozmawiać, ja nawet planuję taki cykl audycji Karol Pawłowicki, Życie i twórczość, ale na razie, jeśli mogę, na razie jeszcze skupmy się na tym, no, po co pana tu zaprosiłem.
Ale nie zapomniał pan.
O panu w ogóle nie zapominam.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Wie pan może, bo serio nie wiem i to nie jest teraz, nie zgrywam się, jak idzie wam zbieranie podpisów pod projektem o likwidacji TVP Info? Mianowicie 6 lutego ogłaszał to Rafał Trzaskowski. Ogłosiliście tę zbiórkę podpisów po raz drugi 23 lutego, a ostatnio po raz trzeci ogłosił ją Marcin Kierwiński na antenie RMF-u. Ja tam nie wiem, ale jak się 3 razy ogłasza, to może by się jakieś podpisy dało zebrać.
No, trochę tych podpisów udało się zebrać. Trochę? Natomiast rzeczywiście idzie.
Tak, to znaczy trochę. Ile mniej więcej?
Ja nie ukrywam, że idzie ciężko, bo przede wszystkim pandemia się zaostrzyła. No, zbiera się ciężko podpisy. Ja muszę powiedzieć, że w swoim biurze trochę tych podpisów zebraliśmy, ale ci, którzy przychodzą z duszą na ramieniu i wcale się nie dziwię. No, mamy wszystko zabezpieczone i płyny dezynfekcyjne, etc., etc., ale doskonale wiemy, że w czasie takiego szczytu pandemii, takiej śmiertelności, mam rekordową śmiertelność w Europie, ludzie też się boją brać udział w tego typu akcjach.
No dobrze, to prawda.
Ja tam będę, żeby nie było wątpliwości. Panie redaktorze, bo to pana pewnie ucieszy. Ja nie jestem zwolennikiem tezy, aby likwidować telewizję publiczną, czy ją prywatyzować. Ja uważam, że te media publiczne w tak dużym państwie w Europie to jest jakiś fragment polskiej racji stanu. On w tej chwili jest wywalony w powietrze niestety. Ale ja mam odmienny pogląd, jeżeli chodzi o to, co z telewizją powinno się stać. No ja uważam, że powinniśmy iść w kierunku radykalnych zmian, jak ta telewizja wygląda. Natomiast...
Wie pan, ale jak politycy mówią, że telewizja...
Prywatyzacji, czy likwidacji telewizji publicznej.
Ale jak politycy mówią, że telewizja powinna być lepsza i odpolityczniona, to ja już wiem, jak to później będzie wyglądało.
Ja też wiem, tak.
No i to wyglądało...
Też mam...
Nie wierzę, no po prostu nie wierzę, że tu się da to zrobić coś innego. No, moje zdanie, ja już mówiłem, jest jasne. No, to, co robi Jacek Kurski, to jest po prostu jawna chucpa i czysta propaganda. No ale przypominam sobie, że za pańskiego podwładnego Juliusza Brauna to samo się działo o TVP Info. Mówiono, że to jest Komorowski Info.
W panie redaktorze,
no, ale dobra,
na pewno się pan
powiedział,
że takiej chucpy nie było.
Wie pan co, jakby to panu powiedzieć, stopniowanie chucpy to naprawdę nie jest to, na co mam ochotę rano. Wie pan co, serio, dość polityki. Ja mam jeszcze jakieś pytania polityczne, ale mam 1,5 minuty i nie będę gadał z panem o polityce, precz z tym. Zadaję ostatnio każdemu to pytanie, bo w nadziei, że może mi pan coś podpowie, serio. Co pan czyta?
Teraz biografię przede wszystkim.
Czyją?
No na przykład Talleyranda.
Talleyranda? Aha. No tak. No i? No dobrze, ale kto napisał? Nie, bo ja chcę znaleźć. Może jak jest dobra. Ale to jest tak, kiedyś dawno wyszła w Piwie taka biografia Talleyranda. W takiej serii.
Tej, takiej.
A, czyli ta. No dobra, to ja ją nawet mam.
No muszę powiedzieć, że...
Nie mogę tak powiedzieć, ja ją nawet mam, bo ja kupuję te książki, tylko żebym je jeszcze czytał.
Ja sięgnąłem do niej po pewnym czasie, ale też czytam biografię Salvadora Dali na przykład. Czytam od czasu do czasu, tak jak to czynią pisarze. Nie zawsze od końca do końca, od deski do deski. Czasami zostawiam, odkładam książkę, wracam do niej po pewnym czasie. Tak wracałem parę razy do biografii też Margaret Thatcher, tej opasłej.
Aha.
Fantastyczna biografia. Natomiast jeżeli coś czytam, to w tej chwili przede wszystkim biografię.
Bardzo dobry pomysł. Ja właśnie kupiłem sobie biografię, ale chwalę się, że ją kupiłem już od tygodnia, tylko jeszcze do niej nie zajrzałem. Ale to jest nówka sztuka, to Państwu polecam, bo ja ją słyszałem w radiu trochę. To jest biografia Dołęgi Mostowicza, autora Nikodema Dyzmy. Wyszła taka biografia pod tytułem Parweniusz.
Tak.
I to naprawdę dobrze brzmiało, więc mam nadzieję, że się będzie dobrze czytało.
I poleca Pan wszystkim politykom, domyślam się dlaczego.
Nie, ja proszę pana, książki generalnie polecam, głównie sobie polecam i tyle. A ludziom też, no bo co mają ten, naprawdę patrzeć na politykę. Musimy kończyć, bo nam się czas skończył. Tak,
bardzo dziękuję serdecznie.
To ja dziękuję serdecznie. Jeszcze raz. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
Wszystkiego dobrego. Urodzin.